Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Maja wita Państwa Krzysztof Bronk. Dziś powiemy o rozwiązanym po 17 latach sporze o katedrę w Pradze. Połączymy się z doradcą arcybiskupa Duki, który prowadził negocjacje w tej sprawie. Wcześniej wiadomości watykańskie, a na zakończenie audycja księdza Marka Starowiejskiego o kapłaństwie w starożytnym kościele. Zapraszamy.
Dwa synody biskupów dla Afryki są świadectwem drogi, jaką przebył Kościół na tym kontynencie w ciągu ostatnich 15 lat. Nie zastanawia się on już dłużej nad swą specyficzną tożsamością. Wraz z drugim synodem Kościół wszedł w erę misji i aktywnego zaangażowania w życie kontynentu. W tym sensie można go nazwać synodem pięćdziesiątnicy. Tak sytuację katolików w Afryce przedstawił kardynał Peter Turkson, przewodniczący papieskiej Rady Justitia et Pax. Uczestniczy on w czterodniowym kongresie posynodalnym zorganizowanym w Mozambiku przez Unię Afrykańskich Episkopatów i kontynentalną Caritas.
Celem kongresu jest wzmożenie współpracy między katolickimi organizacjami społecznymi i charytatywnymi w różnych krajach Czarnego Lądu. Chodzi o to, by lepiej wypełniały one swoją misję na rzecz pojednania, sprawiedliwości i pokoju. Wymaga tego ciężka sytuacja Afryki, powiedział na rozpoczęcie obrad kardynał Turkson. Zaznaczył on jednak, że afrykańscy katolicy muszą wyciągnąć wnioski z doświadczeń Kościoła w Ameryce Łacińskiej i tamtejszej teologii wyzwolenia. Angażując się na rzecz sprawiedliwości i pokoju, wchodzimy na bardzo śliski teren, gdzie łatwo stoczyć się w politykę czy w ideologię, powiedział kardynał Turkson. Kościoły lokalne w Ameryce Łacińskiej, a także w Afryce znają księży i pastorów, którzy porzucili duszpasterstwo na rzecz polityki. W obliczu wielkich i rażących niesprawiedliwości bardziej uwierzyli w rozwiązania polityczne niż duszpasterskie, stwierdził afrykański kardynał.
Duszpasterstwo migracyjne w kontekście współodpowiedzialności państw i organizacji międzynarodowych to temat rozpoczynających się jutro obrad plenarnych Papieskiej Rady do spraw Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących. Program trzydniowego spotkania jest bardzo bogaty. W kolejnych konferencjach nacisk położony jest na odpowiedzialność kościołów lokalnych i organizacji kościelnych różnych szczebli za współpracę z państwem i innymi instytucjami publicznymi w dziedzinie mobilności ludzkiej. Dotyczy to takich kwestii jak prawa człowieka, emigracja zarobkowa, uchodźstwo, turystyka czy globalny rynek pracy i edukacji. Jak przypomina sekretarz Papieskiej Rady do spraw Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących, arcybiskup Agostino Marchetto, zaangażowanie Kościoła na tym polu wynika zarówno z jego międzynarodowego charakteru, jak i z ewangelicznych wymogów, których nie da się podporządkować li tylko kryterium skuteczności.
Nie chciałbym być pesymistą. Chrześcijanin musi być realistą, a jednocześnie zdolnym do nadziei, a może wręcz do marzeń na jawie. Widzę znaczące wysiłki na rzecz zmierzania się z kwestiami związanymi ze zjawiskiem migracji. Czy są adekwatne, czy są trafne? Oczywiście wiele zostaje do zrobienia, także dlatego, że w niektórych krajach mamy do czynienia z coraz mniejszą gościnnością. Jednak dzięki Bogu wszędzie są zaangażowani ludzie, działacze różnych organizacji, grup i wspólnot, którzy znają sytuację, bo działają na pierwszej linii i nie wahają się dać z siebie tego, co najlepsze, by ugościć przybyszów pamiętni słów Jezusa. Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych moich braci najmniejszych, mnieście uczynili.
W Hamburgu powstanie Fakultet Teologii Katolickiej. Umożliwi on kształcenie teologów oraz nauczycieli religii. Odpowiednią umowę w tej sprawie podpisała hamburska senator do spraw nauki Herlind Gundelach oraz nuncjusz apostolski w Niemczech arcybiskup Jean-Claude Perisset.
Zdaniem nuncjusza nowy fakultet będzie wzbogaceniem dla całego Hamburga i okolic, ponieważ katoliccy nauczyciele religii wreszcie będą się mogli kształcić na miejscu. Archidiecezja hamburska wspólnie z władzami miasta oraz miejscowym uniwersytetem mają opracować konkretny plan nowego fakultetu. Już teraz wiadomo, że będzie w nim pracował profesor i dwóch asystentów naukowych. W ten sposób po raz pierwszy w Hamburgu i całej, głównie protestanckiej północy Niemiec, będą się mogli kształcić teolodzy katolicy oraz katecheci i nauczyciele religii. Do tej pory musieli oni korzystać z fakultetów w sąsiednich diecezjach Münster i Paderborn. Uniwersytet w Hamburgu należy do największych w Niemczech i liczy prawie 39 tysięcy studentów. Od 1954 roku istnieje tam Fakultet Teologii Ewangelickiej. Dla Rady Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Po trwającym niemal 20 lat sporze władze Czech i tamtejszy kościół zawarły porozumienie w sprawie użytkowania praskiej katedry. Obie strony będą się wspólnie opiekować tą świątynią, która dla Czechów jest symbolem ich państwowości. Dla katedry okresy największej świetności zawsze przypadały wtedy, gdy wspólnie troszczyli się o nią Kościół i państwo, czytamy w oświadczeniu arcybiskupa Dominika Duki i metropolity Pragi. Na mocy podpisanego wczoraj przez prymasa i przez prezydenta Czech porozumienia w katedrze będą się mogły odbywać liturgie katolickie oraz uroczystości państwowe. Piecza o świątynię została powierzona tzw. Radzie Siedmiu, czyli tym, którzy posiadają klucze do siedmiu zamków, na które zamknięte są klejnoty koronacyjne. Są to prezydent, premier, marszałkowie obu izb parlamentu, burmistrz miasta, arcybiskup i biskup pomocniczy.
O szczegóły zawartej wczoraj umowy zapytaliśmy ojca Milana Badala, doradcę arcybiskupa Duki, który w jego imieniu prowadził negocjacje z prezydentem Václavem Klausem. Proszę ojca, co zyskał Kościół dzięki tej umowie?
Dosáhla toho, že katedrála bude spravovaná společně.
Zyskał to, že katedra bude zarządzana wspólnie przez Kościół i państwo. Tym samym zakończono też prawny spór, który trwał niemal 18 lat. Kościół będzie mógł swobodnie sprawować swoją liturgię, ale na utrzymanie katedry będzie łożył zarząd praskiego zamku. Powołano też radę, w której skład weszli ci, którzy posiadają klucze do insygniów konoracyjnych, czyli przedstawiciele państwa, miasta Pragi i kościoła. Oni będą starać się o to, by katedra była jak najpiękniejsza. Czyli Kościół osiągnął przede wszystkim to, że pozbył się problemu i sporu, który ludzie mieli mu za złe. Zyskał też spokój, w którym będzie mógł w tej katedrze dobrze służyć.
W tej katedrze dobrze působit.
Do kogo zatem należy obecnie katedra?
Zgodnie z decyzją Sądu Najwyższego, katedra i cały zamek należą do państwa.
Czy to oznacza, że Kościół całkowicie zrzekł się swych roszczeń majątkowych?
Arcybiskup Duka przy okazji podpisania umowy ukazał to w perspektywie historycznej. Powiedział, że katedra w istocie należy do Boga, ale w średniowieczu należała do samej siebie, zarządzała nią kapituła. Jednakże współcześni prawnicy nie są w stanie zrozumieć takiego sposobu posiadania. Dlatego też Kościół w tym momencie uznaje ten ostatni prawomocny wyrok Najwyższego Sądu. Nie będzie się już od niego odwoływać, nie będzie się już dalej procesować. Wybrał inną drogę. Chodzi mu teraz o to, aby się porozumieć w sprawie wspólnego zarządzania. I tego właśnie dotyczy ta umowa.
W owej Radzie Siedmiu przedstawiciele Kościoła stanowią mniejszość. Czy będą w stanie zagwarantować swobodę katolickiego kultu w katedrze również w przyszłości, kiedy na przykład wybory wygrają politycy mniej przychylni Kościołowi?
Takie myślenie jest błędne. Rada Siedmiu nie ma nic wspólnego z liturgią. Ta jest zagwarantowana samą umową, gdzie jest napisane, że Kościół ma niepodważalne prawo do sprawowania liturgii w katedrze. To rozstrzyga sprawę na przyszłość i wynik żadnych wyborów nie będzie miał na to wpływu. Zadaniem Rady Siedmiu jest raczej zapewnienie funduszy na utrzymanie katedry.
Aby miała pieniądze sama na siebie.
Dlaczego tę umowę udało się podpisać dopiero po 17 latach konfliktu i zaledwie kilka tygodni po ingresie nowego arcybiskupa?
Myślę, że kardynał Miloslav Vlk, poprzedni arcybiskup Pragi, próbował wszystkich możliwych sposobów i było to w pełni uzasadnione. To jest tak, jak człowiek stanie w lesie na rozdrożu i musi wybrać jedną z trzech dróg. Kiedy dwie okażą się ślepe, wchodzi się na trzecią. Oczywiście pewną rolę odgrywa również fakt, że arcybiskupa Dominika Duke łączą przyjazne relacje z prezydentem Václavem Klausem. Wiem. Ale przede wszystkim to sytuacja dojrzała do takiego rozwiązania. Przez 17 lat chodziliśmy ślepymi uliczkami. A teraz prezydent i prymas postanowili, że nie będą szukać kolejnej normalnej drogi rozwiązania konfliktu, ale razem stanęli ponad tą sytuacją i spojrzeli na nią w nowej perspektywie. Zdecydowali, że nie ma sensu dalej się spierać, do kogo należy katedra, ale dla niej współpracować, aby naprawdę była piękną świątynią, aby służyła Kościołowi i narodowi.
Mówił ojciec Milan Badal, doradca prymasa Czech, negocjator umowy o zarządzaniu praską katedrą.
Ojcowie Kościoła o kapłaństwie i kapłanach.
Audycja księdza Marka Starowiejskiego.
Przed mikrofonem autor.
Bóg działa przez wszystkich kapłanów, dobrych i złych. Biskup Konstantynopola, święty Jan Chryzostom, autor pięknego dziełka o kapłaństwie, powraca do tego tematu także w żywym komentarzu do listu świętego Pawła do Tymoteusza, a więc do listu pasterskiego, gdzie pojawiają się praktyczne rozważania na temat kapłaństwa. Czy nie wiesz, kim jest kapłan? Jest to anioł Pana. Bo czyż on nie mówi jego słów? Jeśli nim gardzisz, nie gardzisz nim, lecz Bogiem, który go wybrał. A skądże pewność, że go Bóg wybrał, zapytasz? No to, jeśli nie masz tego przeświadczenia, nadzieja twoja jest próżna. Jeśli bowiem Bóg przez niego nie działa, nie masz ani chrztu, ani udziału w tajemnicach Eucharystii, ani nie korzystasz z błogosławieństw. Nie jesteś tedy chrześcijaninem. Jak to powiesz? Wszystkich Bóg wybiera, nawet niegodnych? Wszystkich Bóg nie wybiera, ale przez wszystkich sam działa, choćby nawet byli niegodni, aby lud był zbawiony. Jeśli bowiem przez oślicę i przez Balaama, człowieka zbrodniczego, przemówił w obronie ludu, to tym bardziej czyni przez kapłana. Bo czego Bóg nie czyni dla naszego zbawienia? Czego nie mówi? Przez kogo nie działa? Jeśli działał przez Judasza, to i przez tych, którym powiada: nie znam was, odstąpcie ode mnie wy, którzy nieprawość czynicie. Jeśli inni wypędzali demony, to wiele bardziej będzie działał przez kapłanów. Ponieważ gdybyśmy chcieli badać życie przełożonych, sami moglibyśmy wybierać nauczycieli, wszystko by się przewróciło do góry nogami i na dół głową. Posłuchaj, co mówi Paweł. U mnie zaś to jest rzeczą najmniejszą, żebym był sądzony przez was lub przez ludzki sąd. I znowu, ty czemu sądzisz brata swego? Jeśli nie należy sądzić brata, to tym mniej nauczyciela. Jeśli Bóg przykazał, dobrze czynisz, jeśli czynisz, a grzeszysz, jeżeli nie czynisz. Jeśli zaś przeciwnie, nie waż się i nie przeskakuj przez rów. Przeciw Aaronowi powstali po uczynieniu cielca Kore, Datan i Abiron. I co? Czyż nie zginęli? Niech się każdy troszczy o swoje sprawy. I gdyby kapłan miał przewrotne wierzenia, to choćby był aniołem, nie słuchaj go. Jeśli zaś naucza prawowiernie, to nie zwracaj uwagi na jego życie, lecz na słowa. Masz Pawła, który cię kształtuje i uczynkiem, i słowem. Lecz ten a ten nie daje biednym, powiesz, i niedobrze rządzi. A skąd ty to wiesz? Póki się nie przekonasz, nie win, lękaj się odpowiedzialności. Wiele sądów wydaje się na podstawie podejrzenia. Naśladuj Pana, słuchaj, co mówi. Stąpię, a zobaczę, czy postępują tak, jak o nich krzyczą, czy nie, abym wiedział. Jeśli poznał, zbadał i widział, czekaj na sędziego. Nie zajmuj najprzód miejsca Chrystusa. Do Niego należy zbadanie tego, nie do ciebie. Ty jesteś ostatnim niewolnikiem, nie Panem. Ty jesteś owieczką. Nie zajmuj się więc niepotrzebnie pasterzem, abyś nie był pociągnięty do odpowiedzialności także i za to, o co jego oskarżasz. A dlaczegoż tego, co mnie mówi, sam nie czyni? Zapytasz. Nie on ci to mówi. Jeśli jemu jesteś posłuszny, nie masz zapłaty. Chrystus się upomina. Lecz co mówię? Nawet Pawła nie trzeba słuchać, jeśli by mówił coś od siebie, coś ludzkiego, ale trzeba słuchać apostoła, który ma w sobie mówiącego Chrystusa. Nie sądźcie jedni drugich, lecz każdy siebie samego. Badaj własne życie. Lecz kapłan winien być lepszy ode mnie, powiesz. Dlaczego? Bo jest kapłanem. A czegóż on nie ma więcej od ciebie? Czyż nie ma więcej trudów, więcej niebezpieczeństw? Czyż nie ma trwogi, nie ma kłopotów? Mając wtedy to wszystko, czyż nie jest lepszy od ciebie? A jeśli nie jest lepszy, to powiedz mi, czy powinieneś gubić samego siebie? Są to słowa szaleństwa. Bo skąd wiesz, że nie jest lepszy od ciebie? Jeśli kradnie, powiesz, i łupi świętości, skąd to wiesz, człowiecze? Po co się pchasz nad przepaść? Choćby ktoś powiedział, że ten a ten ma szatę z purpury, to choćbyś wiedział o tym, zatkasz uszy. A choćbyś mógł tego dowieść, prędko odskakujesz i udajesz, że nic nie wiesz, nie chcąc niepotrzebnie narażać się na niebezpieczeństwo. Tu zaś nie tylko nie odskakujesz, ale i bierzesz na siebie niepotrzebne niebezpieczeństwa. Te słowa nie są bezkarne. Posłuchaj tylko, co mówi Chrystus. A powiadam wam, że z każdego słowa próżnego, które by wyrzekli ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu. W ogóle sądzisz, że jesteś lepszy od kogoś, a nie wzdychasz, nie bijesz się w piersi, nie pochylasz w dół głowy i nie naśladujesz celnika? A więc sam się gubisz, choćbyś był lepszy. Jesteś lepszy? To milcz, byś pozostał lepszy. Gdyś to powiedział, to odebrałeś wartość wszystkiemu. Jeśli sądzisz, że jesteś lepszy, to nie jesteś. Jeśli nie sądzisz, dużoś dodał. Jeśli bowiem ten, który jest grzesznikiem, wyznawszy to, odszedł usprawiedliwiony, to czegóż nie zyska ten, który nie jest bardzo grzeszny, a uważa się za grzesznika? Zbadaj swe życie. Nie kradniesz, lecz łupisz, lecz gwałcisz, lecz popełniasz tysiące podobnych występków. Powiedz, gdybyś poszedł do lekarza z raną, czy byś zaniechał przyłożenia leku i leczenia rany, a pytał ciekawie lekarza, czy on ma ranę, czy nie? I gdyby miał, czy troszczysz się o to? Albo ponieważ on ma ranę, czy znaczy to, że nie leczysz swojej i mówisz, trzeba być zdrowym, jeśli się jest lekarzem? A ponieważ on nie jest zdrowy, choć jest lekarzem, zostawiam i ja swoją ranę bez leczenia. Czy stąd, że kapłan jest niedobry, płynie jakaś pociecha dla podwładnego? Bynajmniej. Lecz on poniesie określoną karę i to zasłużoną i odpowiednią. Powiedz mi, czy on jest zły? I cóż z tego? Czyż ten, co nie jest zły, świadczy ci wielkie dobrodziejstwa? Bynajmniej. Bo wszystko dokonywa się przez twoją wiarę. Ani sprawiedliwy ci nie pomoże, gdy nie jesteś wierzący, ani zły ci nie zaszkodzi, gdy masz wiarę. Przez krowy Bóg wprowadził arkę, gdy chciał ocalić lud swój. Czy to życie kapłana, czy cnota dokonywa czegoś takiego? Nie takie łaski daje Bóg, aby się spełniały przez cnotę kapłańską. Wszystko jest dziełem łaski. Do kapłana należy tylko otwarcie ust, a wszystko działa Bóg. Kapłan spełnia tylko rolę symbolu.
Była to audycja
Ojcowie Kościoła o kapłaństwie i kapłanach
w opracowaniu księdza Marka Starowiejskiego.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.